Rozdział 32. Bal. Nadeszły lipcowe skwary, a za nimi owa sobota, której miał odbyć się bal u państwa de Morcerf. Była 10 wieczór. Sylwetki potężnych drzew ogrodu pałacowego rysowały się ostro na tle nieba, po którym sunęły obłoki. Ostatnie zwiastuny burzy, co groziła od rana dalekim, głuchym pomrukiem, odsłaniając tu i ówdzie lazur usiany złotymi gwiazdami. W salonach na parterze muzyka przygrywała to do walca, to znów do galopa. Jarzące się światło przenikało szparami w żaluzjach i rozcinało mroki. W tej chwili ogród roił się od służby. Pani domu, przekonawszy się bowiem, że niebo rozjaśniało się coraz piękniej, kazała podać kolację na świeżym powietrzu. Wahała się do tej pory, czy zastawić stoły w jadalni, czy też po środku trawnika pod obszernym namiotem. Ale pogodne, wygwieżdżone niebo zdecydowało na korzyść namiotu i trawnika. W alejach ogrodu zabłysły więc kolorowe lampiony, obyczaj to włoski. Stół, przy którym miano wieczerzać, tonął w powodzi świateł i kwiatów. Rzecz zwyczajna w każdym kraju, gdzie człowiek okazuje trochę zrozumienia dla przepychu nakrycia i jadła. Ze wszystkich jednak rodzajów zbytku tę jego formę zbliżoną do doskonałości spotyka się najrzadziej. Wydawszy ostatnie rozkazy, hrabina de Morcerf wróciła na paradne pokoje. Salony zaczynały się już napełniać. Urocza gościnność pani domu stanowiła dla zaproszonych atrakcję znacznie większą, niżli wysoka pozycja gospodarza. Każdy wiedział, że zabawa urządzona przez Mercedes, słynącą z dobrego smaku, dostarczy tematu do rozmowy, a w potrzebie przykładu godnego naśladowania. Pani Danglars, mocno zaniepokojona niedawnymi wypadkami, wahała się, czy pójść do pani de Morcerf. Ale rankiem kareta baronowej spotkała się z karetą pana de Villefort. Na znak prokuratora oba pojazdy zbliżyły się do siebie. — Będziesz pani u Morcerfów, nieprawdaż? — zagadnął Villefort przez okienko w drzwiczkach.
— Nie, czuję się okropnie.
— Niesłusznie postąpisz, pani. Tu Villefort spojrzał znacząco. Trzeba koniecznie, żeby cię tam widziano.
— Doprawdy?
— Z pewnością.
— W takim razie będę.
I karety podążyły w dwóch przeciwnych kierunkach. Pani Danglars zjawiła się tedy piękna nie tylko własną pięknością, lecz i jaśniejącą, przepyszną toaletą. Kiedy stanęła w drzwiach, Mercedes wracała właśnie z ogrodu. Hrabina wysłała Alberta, by witał baronową. Zachwyciwszy się, i słusznie, strojem pani Danglars, Albert ujął ją pod ramię, wiodąc na to miejsce, które raczyłaby mu wskazać. Idąc, rozglądał się.
— Szukasz pan mojej córki? — uśmiechnęła się baronowa.
— Przyznam się, że tak. Czyżby pani baronowa w okrucieństwie swoim nie zabrała panny Eugenii?
— Niech się pan uspokoi. Spotkała pannę de Villefort, idą razem tuż za nami. O, niech pan spojrzy. Obie są w białych sukniach. Eugenia trzyma bukiet kameli, a Walentyna nie zapomina jak. Ale powiedz mi pan, kogóż to pani baronowa szuka?
Uśmiechnął się z kolei Albert.
Czy będzie dziś u państwa hrabia de Monte Cristo?
17. Zawołał Albert.
Nie rozumiem.
To znaczy, objaśnił śmiejąc się wicehrabia, że jest pani 17. osobą z rzędu, która zadaje mi to pytanie. Powodzi się hrabiemu. Będę musiał mu powinszować.
I każdemu odpowiadasz pan w taki sam sposób?
Ach, przepraszam. Może być pani baronowa spokojna. Przyjdzie ów człowiek będący w modzie. Jesteśmy uprzywilejowani.
Byłeś pan wczoraj w operze?
Nie. A on był.
Tak? I cóż ten ekscentryk? Zadziwił świat czym nowym?
Inaczej nie byłby sobą. Panna Elsler tańczyła w diable kulawym. Księżniczka grecka nie posiadała się z zachwytu. Kiedy odtańczyła kaczuczę, hrabia wetknął pęk kwiatów w przepyszny pierścień i rzucił ten bukiet uroczej tancerce. W trzecim akcie panna Elsner, aby uhonorować hrabiego, miała ów pierścień na palcu, a ta jego księżniczka będzie u państwa?
Nie, tej przyjemności musimy sobie odmówić. Pozycja księżniczki w domu hrabiego nie jest właściwie ustalona.
No, niech mnie pan tutaj zostawi i przywita się z panią de Villefort. Widzę, że koniecznie chciałaby z panem pogawędzić.
Albert skłonił się pani Danglars i podążył ku pani de Villefort. W miarę jak się zbliżał, prokuratorowa otwierała usta, by doń przemówić.
Założę się, uprzedził ją Albert, że wiem, o co mnie pani chce zapytać.
Ach, tak?
Zdziwiła się pani de Villefort.
A jeśli zgadnę, nie zaprze się pani?
Nie.
Słowo?
Słowo.
Chciałaś mnie pani zapytać, czy hrabia de Monte Cristo jest już albo czy będzie?
Wcale nie.
Nie o nim właśnie myślałam. Chciałam pana zapytać, czy miałeś jakieś wiadomości od pana Franca.
Miałem wczoraj.
I cóż pisał?
Że wyjeżdża, wysyłając jednocześnie ów list.
Pięknie. A co z hrabią?
Przyjedzie, może pani być spokojna.
A wie pan, że nazywa się on inaczej?
Nie wiem.
Monte Cristo to nazwa wyspy. Nazwisko rodowe hrabiego jest inne.
Nigdy mi go nie wymienił.
Tedy wiem więcej od pana.
Hrabia nazywa się Zaccone.
Możliwe.
Jest Maltańczykiem.
I to też możliwe.
Synem armatora.
Ale czemu nie mówisz pani tego głośno? Zrobiłabyś furorę.
Bił się w Indiach, eksploatuje kopalnię srebra w Tesalii, a przyjechał do Paryża, by założyć bathhouse w Othil, gdzie odkrył wody mineralne.
Wspaniałe nowiny. Pozwolisz pani, bym je rozgłosił?
Tak, ale powoli i nie powołując się na mnie.
Dlaczego?
Bo to sekret wykradziony.
Komu?
Policji.
A więc mówiono o tym.
Wczoraj wieczór u prefekta. W Paryżu za wiele już gadano, rozumie pan, o tym niebywałym zbytku. Policja tedy zebrała informacje.
A to dobre. Niewiele brakowało, żeby zatrzymano hrabiego jako wagabundę pod pozorem, że jest nazbyt bogaty.
I stałoby się tak, gdyby informacje nie wypadły na korzyść hrabiego.
Biedak. I nie domyśla się, jakie groziło mu niebezpieczeństwo?
Chyba nie.
A więc ze względów czysto ludzkich należałoby go przestrzec. Już ja się tym zajmę, kiedy nadejdzie. W tejże chwili młodzieniec czarnowłosy, o bystrym oku i starannie wypielęgnowanych wąsach, skłonił się z szacunkiem pani de Villefort. Albert uścisnął mu dłoń.
Mam zaszczyt, ozwał się, przedstawić łaskawej pani pana Maksymiliana Morela, kapitana z Pachisów, oficera o zatnym sercu, a nade wszystko dzielnego.
Miałam przyjemność poznać już pana w Othilu, pana hrabiego de Monte Cristo, odparła zimno pani de Villefort i z rozmysłem odwróciła głowę. Od tych słów, a zwłaszcza od tonu, jakim zostały wypowiedziane, biednemu Morelowi ścisnęło się serce. Ale czekało go zadośćuczynienie. Odwróciwszy się, ujrzał we framudze drzwi uroczą białą postać, która utkwiła w nim ogromne, błękitne oczy, na pozór obojętne, a bukiet niezapominajek unosił się zwolna do warg. Był to znak umówiony. Morel, spoglądając też niby obojętnie, przytknął do ust chusteczkę. I te dwa żywe posągi o sercach bijących jakże mocno, posągi rozdzielone całą szerokością sali, zapomniały się na chwilę, a raczej zapomniały o Bożym świecie, pogrążone w niemej kontemplacji. Mogliby tak pozostać dłużej zapatrzeni w siebie i nikt nie spostrzegłby tego, wszedł bowiem właśnie hrabia de Monte Cristo. Wspomnieliśmy już kiedyś, że hrabiego otaczał nimb. Naturalny czy sztuczny, który ściągał nań powszechną uwagę, gdziekolwiek Monte Cristo by się pojawił. A zdecydował o tym nie ubiór, czarny frak skrojony nienagannie, na którym jednak nie błyszczał żaden order, biała kamizelka nieprzystrojona żadnym haftem, pantalony modelujące smukłą nogę, ale płać matowa, ciemne falujące włosy, lico spokojne i o regularnym owalu, oczy myślące i smutne, a wreszcie usta o rysunku nad podziw delikatnym, które przybierały z łatwością wyraz dumnej pogardy. Byli na pewno mężczyźni piękniejsi od niego, ale nie znalazłbyś bardziej imponujących. Hrabia nigdy bowiem nie rzucał słów na wiatr. Czoło jego zawsze odbijało jakąś myśl poważną, a w każdym jego choćby najbłahszym geście przejawiał się nieporównany wykwint i stanowczość. Z drugiej zaś strony wielki świat Paryża, jakże kapryśny, nie zwróciłby może na to wszystko uwagi, gdyby nie tajemnicza historia przyzłocona olbrzymim majątkiem. Hrabia szedł więc pod ostrzałem spojrzeń i odwzajemniając niedbale ukłony ku pani de Morcerf, która stała przy kominku ustrojonym kwiatami. Przygotowała się już na jego przyjęcie, zobaczyła bowiem w lustrze umieszczonym naprzeciwko drzwi, jak wchodził. Zwróciła się ku niemu z uśmiechem nieco sztucznym, gdy pochylił się przed nią w ukłonie.